Łaska Pana naszego, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego te niechaj będą z nami wszystkimi teraz, jak również na wieki wieków. Amen. Na dzisiejszą niedzielę Izraela, na dziesiątą niedzielę po Trójcy Świętej mamy wybrane słowa, które są zapisane, jeżeli macie Biblię, a ufam, że macie, w drugiej Księdze Mojżeszowej, druga Księga Mojżeszowa, 19 rozdział, gdzie w pierwszych 6 wierszach zapisane mamy takie słowo. Pierwszego dnia trzeciego miesiąca od wyjścia synów izraelskiej ziemi w egipskiej przybyli na pustynię Synaj. Wyruszyli z Refidim, a przybywszy na pustynię Synaj, rozłożyli się obozem na pustyni. Tam obozował Izrael naprzeciw góry. A Mojżesz wstąpił na górę do Boga. Pan zaś zawołał nań z góry, mówiąc: tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz synom izraelskim. Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. A teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo ja jestem na całej ziemi. A wy będziecie mi królewskim kapłaństwem, narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. Panie nasz i Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Chciej teraz błogosławić je w sercach, umysłach każdego z nas przez swego Ducha Świętego, abyśmy mogli je zrozumieć, abyśmy mogli je przyjąć, abyśmy mogli się uchwycić tej nadziei i abyśmy mogli naśladować to słowo w mocy Ducha swego Świętego, jak naśladujemy Jezusa Chrystusa. Panie, spraw to w życiu każdego z nas, z osobna i wszystkich razem, bo Słowo Twoje jest odwieczną prawdą. Amen. Drogie siostry, drodzy bracia, moi kochani, naród izraelski wyszedł z niewoli w Egipcie. Przeszedł z jakiś odcinek drogi. Zatrzymał się na pustyni Synaj, stanął pod górą. I oto ma miejsce szczególny moment, a mianowicie naród izraelski, którego Bogiem jest Bóg Jahwe, Bóg, który stworzył niebo i ziemię, który jest Panem życia i śmierci, chce zawrzeć z nimi przymierze, chce nadać im godność ludu Bożego, chce nadać im godność dziecka Bożego. Dlaczego to ma miejsce? Moi kochani, musimy sobie bardzo krótko przypomnieć historię. I chcę powrócić do momentu, kiedy niejaki Józef, który miał swoich braci, został przez nich co? Znienawidzony. Został przez nich sprzedany. Sprzedany i trafił do Egiptu. Tam był na dworze Potyfara, został fałszywie oskarżony, trafił do więzienia, ale za sprawą cudownego Bożego prowadzenia w którymś momencie stanął przed królem, przed faraonem, aby wyjaśnić mu sny. Te sny, pamiętacie, dotyczyły, że przyjdą lata, kiedy będzie obfitował właśnie Egipt w żyzność, że będzie zebrana wielka ilość zboża, bo przyjdą potem lata głodu, lata doświadczeń. I faraon zawierzył, zaufał temu niewolnikowi, jakiemuś Izraelitowi i powierzył mu odpowiedzialną służbę, aby on właśnie zbierał nadmiar zbóż, wszystkich tych rzeczy, które można było gromadzić na czas głodu. I gdy on przyszedł, ten głód, to Józef mógł go rozdzielać. Stał się drugi po faraonie. Miał swój autorytet, miał swoją władzę, miał swoją pozycję. Tam w Egipcie, choć był niewolnikiem, choć był kim? Izraelitą, obcym. Ale znalazł uznanie, bo Pan Bóg prowadzi i ma swoje drogi. I w którymś momencie pamiętacie, że przyszli do Egiptu jego bracia, bo im też zabrakło żywności. Zaczęli przymierać głodem. Doszło opóźnienie, nie będę wszystkich szczegółów opowiadał, bo byłoby to zbyt długie, do pojednania. Ale konsekwencją tego pojednania było to, że Faraon z wdzięczności dla Józefa, dla jego zasług, że uratował świat i wiele milionów ludzi przed głodem, zaprosił rodzinę całą Józefa, aby tutaj przyszła do Egiptu, powierzył im najlepszą i najbardziej urodzajną z ziem nad Nilem, ziem Goszen. I tam przybył ojciec, przybyli bracia, przybyła cała rodzina i mogli mieć sielankę życia. Żyli w dobrobycie, żyli w przywilejach, w przychylności Faraona. Ale to się co? Kiedyś skończyło. Gdy umarł Józef, gdy zmarł przychylny im Faraon, stali się zagrożeniem dla samych mieszkańców Egiptu i wiemy, że stali się niewolnikami. Stracili swoją godność. Od tego momentu musieli być podporządkowani prawu egipskiemu. Zostali pozbawieni swojej wolności, swojej godności. Od świtu aż do nocy pracowali jako niewolnicy przy wyrobie cegieł. Dzieci, dorośli, starcy nie mieli wolnych sobót, nie mieli niedzieli, nie mieli wakacji, nie mieli urlopu. Pracowali, harowali tak długo, aż padli, umarli. Czy jako młodzi, czy jako sędziwi tam, w tym Egipcie, jako niewolnicy. Wszystko, co posiadali, było własnością Faraona, nie ich. Nie mieli możliwości opuścić swojego miejsca pracy, zamieszkania. Moi kochani, byli nikim. Bez wartości ludźmi. Bez prawa noszenia swojego imienia. Oni byli po prostu zerem. Nie mieli prawa głosu, nie mieli prawa wolności, nie mieli prawa do niczego. Czy są to tylko odległe czasy sprzed kilku tysięcy lat? Czy dzisiaj niektórzy z nas nie pamiętają choćby czasy totalitaryzmu? Czy nie przeżywaliśmy choćby czas II wojny światowej i obozy koncentracyjne Oświęcim, gdzie czy to Polak, czy Żyd, czy Czech, czy jakiejkolwiek innej narodowości człowiek, który tam się znalazł, stał się co? Zerem, numerem. To właśnie naród wybrany, naród żydowski przeżył największą tragedię, Holokaust, kiedy to ci ludzie z krwi i z kości, podobni do ciebie, do mnie, byli traktowani jak zwierzęta. Nosili tylko numery, byli pod ludźmi. Ale też i czy dzisiaj, moi kochani, nie słyszymy o ludziach gorszego sortu, drugiej kategorii? Może my jako ewangelicy nie jesteśmy też godni tego, aby nosić imię prawdziwych co? Polaków? Czy coś się zmieniło? Nie. Jeżeli zło panuje, to ono wciąż niestety dotyka i pozyskuje serca ludzkie. Może ciebie i może mnie, ale my nie możemy odpowiadać oko za oko, ząb za ząb, ale błogosławcie, módlcie się. To jak naród izraelski, pomimo tego, że był ponad 300 lat tam w Egipcie jako niewolnicy, modlił się. Choć nie przychodziło mu to łatwo, nie był to aż taki pobożny też. Naród często zapominał o swoim Bogu, ale w którymś momencie Pan Bóg powołał szczególnego męża Bożego z narodu izraelskiego, Mojżesza, który jako pierwszy z niewolników stał się co? Wolnym. Pamiętają niektórzy może z nas ten moment, kiedy rodził się chłopiec. Był to Mojżesz, mógł to być Marek, mógł to być Natan. Od razu tam jako niewolnik był skazany na co? Na śmierć. Pomyśl teraz, matko, pomyśl teraz, ojcze. My dzisiaj możemy dziękować za to, że schronieniem naszym jest nasz Bóg, że żyjemy w czasach wolności. I matka kochająca swoje dziecko nie chciała jego śmierci, upletła ten koszyk, włożyła małego Mojżesza, położyła go na falach Nilu i wszystko oddała co? W ręce Boga. A Bóg zadziałał w cudowny sposób, że ten niewolnik został adoptowany przez córkę Faraona, przez córkę króla. Ten niewolnik nagle uzyskał godność królewską. Stał się królewiczem, choć w ogóle w żaden sposób na to nie zasłużył. Był skazany na śmierć, a oddany był w Boże ręce, które dały mu życie. Tam zdobył wykształcenie, poznał kulturę. Tam Pan Bóg go przygotowywał do tego, aby być później, za 80 lat dopiero, mężem Bożym i stanąć po różnych perypetiach na czele narodu wybranego. Ale też on nie zapomniał o swojej godności, bo ona mu była przywrócona jako królewskiemu synowi, ale też i nie zapomniał o swojej tożsamości, którą wyssał z mlekiem matki, że Bogiem Jahwe jest mój Bóg, Pan nieba i ziemi, wczoraj, dzisiaj i na wieki. I on, Mojżesz, o tym nigdy nie zapomniał. Nie dał się wessać w kulturę. Nie zdał się omamić filozofią Egiptu. Tak jak my dzisiaj lecimy jak, przepraszam, czasami bezmyślne owieczki w każdy trend, w każdą filozofię. On ufał. I Pan Bóg w którymś momencie powołał go. I postawił go na czele, aby mógł wyprowadzić po 300 latach naród izraelski z niewoli w Egipcie. Ten naród przeżył szczególne Boże cuda, szczególne Boże działanie. Pierwsze przeżył cud ocalenia podczas Paschy, podczas tej nocy, która przechodził anioł śmierci, ale oni, którzy ufali, zaufali Bogu, spożywając baranka paschalnego, zostali ocaleni w krwi Jego. I mogli rankiem wyjść, opuścić. Oni, naród wybrany, jako ten naród niewolników, mógł doświadczyć cudu, kiedy suchą nogą przechodzili przez Morze Czerwone, a za nimi jechał już Faraon ze swoim wojskiem i potem potopił się w jego nurcie, w jego falach i nie ocalał nich. To on, naród izraelski, mógł doświadczyć, możecie to przeczytać, czytając wcześniej fragmenty drugiej Księgi Mojżeszowej, kiedy narzekali, Pan Bóg daje im co? Mannę. Kiedy narzekają, daje im przepiórki. Kiedy narzekają, daje im skałę, ze skały wodę. Troszczy się. Dał dowód, że pomimo tego, że nie są wojownikami, nigdy nie służyli wojsku, nie mieli żadnego uzbrojenia, mogli pokonać potężny naród Amalekitów, gdy Mojżesz modli się i prosi o zwycięstwo i Pan daje dowód, że jest Bogiem wiernym, potężnym, który wczoraj, dzisiaj i w XXI wieku dla ciebie i dla mnie ma słowa: nie bój się, nie lękaj się, bo ja Bogiem twoim. Widzą, słyszą, doświadczają po 300 latach zagubienia, niewoli, że ich Bóg jest potężny, że ich Bóg jest mocny. Nasz Bóg jest wielki, jest wszechmogący, jest niepokonany. Jest godzien, aby oddawać Jemu chwałę, cześć, uwielbienie. I ten Bóg, Pan nieba i ziemi, który stworzył z miłości człowieka, stworzył ciebie i mnie, stworzył małego Natana, stworzył wtedy małego Mojżesza. Nie chciał, aby to, co się wydarzyło w ogrodzie Eden przez nieposłuszeństwo, upadek pierwszych ludzi Adama i Ewy, kiedy zgrzeszyli i musieli opuścić, co? Raj. Ogród Eden, że zapłatą za grzech jest śmierć, wypełniało się, żebyśmy my byli niewolnikami, nie fizycznie, gdzieś w Egipcie przy wyrabianiu cegieł, ale każdy z nas, jak tutaj siedzi, ty i ja również, jesteśmy niewolnikami grzechu, aby nas wyzwolił z niewoli grzechu, z niewoli strachu przed śmiercią, z niewoli, że ten, który chodzi jako ten lew ryczący, szatan, szuka codziennie, kogo by pochłonąć, kogo by zniszczyć, w jaki sposób ma zwyciężyć w tobie i we mnie nie dobro, ale zło. I daje tego dowód i chce odkupienia, chce przynieść temu narodowi izraelskiemu wyzwolenie te duchowe. I ten, który jest święty, ten, który jest nieogarnięty, Bóg Wszechmogący zawiera cudowne przymierze i mówi, możecie otworzyć na 5 wersecie te cudowne słowa. Będziecie szczególną moją własnością. Własnością. Bo przecież On nas stworzył. Stworzył ciebie i mnie z miłości. On nie chce, abyś się pogubił i był niewolnikiem grzechu. On chce, tak jak z narodem wybranym, przywrócić ci na nowo godność dziecka Bożego. Chce, abyś w nim doświadczył przymierza, które trwa wiecznie. I to dokonało się tam, pod górą Synaj, że między Stworzycielem a Stwórcą, między człowiekiem a Bogiem, między grzesznym człowiekiem a świętym, doskonałym Bogiem, między tym, który został zniewolony, a tym, który jest wolnością, między tym, który jest ograniczony, a tym, który jest wszechmogący, między tym, który jest tak jak ja i ty, śmiertelny, a tym, który jest wieczny. Zostało zawarte przymierze. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał na wzgórzu, na Golgocie, aby każdy, kto w Niego uwierzył, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I to Bóg czyni w tym nowym przymierzu, które zawarł na Golgocie. To jest ta analogia. To jest to przeniesienie, które często nie potrafimy też odczytać, studiując Stary Testament. Ale dla mnie jest to tam bardzo wyraźnie napisane i bardzo chrystocentrycznie nakierowane. Moi kochani, będziesz szczególną moją własnością, własnością pośród wszystkich ludów. Bóg przywraca i to jest Jego inicjatywa, to jest Jego wybór, to jest Jego decyzja, tobie i mnie, godność dziecka Bożego. Adoptuje. Tu nie ma żadnej twojej i mojej zasługi. To nie ty i ja jako ludzie, żeśmy to wymyślili i pierwsi zaproponowali pojednanie z Bogiem. To On w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając ich upadków, nie zaliczając upadków Izraela i powierzył nam służbę pojednania. Mało tego, zawierając to przymierze, to jak dla tych z narodu wybranego w Egipcie powiedział, otrzymacie co? Nową ziemię. Mlekiem i miodem płynącą. Tak i Bóg dla nas przygotował dom w niebie. Nie rękoma zbudowany, wieczny. Dla tych, którzy Go miłują. Dla tych, którzy mogą wyznawać, że On jest drogą, prawdą i sensem mojego życia. I wciąż jest też to cudowne, co tutaj Bóg obiecuje. Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich. Orzeł, królewski ptak. Orzeł, który nosi swoje pisklęta, swoje dzieci, gdy potrzeba, na swoich skrzydłach. Dowód Bożego schronienia, Bożej potęgi, że i dzisiaj, w XXI wieku, ty i ja możemy się uchwycić tej obietnicy, że On może nas mieć na swoich skrzydłach, skrzydłach orła, który jest też nie do pokonania wśród wszystkich pozostałych ptaków. Mało tego, On potrafi tak wysoko latać, że żadne strzały z ziemi nie są w stanie Go ugodzić. On jest tym Bogiem dzisiaj, w którym ty i ja możemy doznawać schronienia, odczuwać Jego mocy, doświadczać Jego poczucia bezpieczeństwa. Mało tego, On mówi, że uczynię z was królestwo i kapłaństwo. Co przez to chciał tutaj Pan Bóg powiedzieć? Przecież oni nie byli jeszcze narodem, który miał króla, który miał jakąś państwowość, strukturę, ale chciał odnieść się do duchowego charakteru jako kapłan, że wszyscy mamy mieć i możemy mieć przywilej jako te adoptowane dzieci, które na nowo otrzymały godność dziecka Bożego, aby być częścią tego duchowego Jego królestwa i panowania. Mało tego, możemy być ludem świętym. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Ja przez krew Baranka Bożego chcę was uświęcić. Chcę przypomnieć, że moje przymierze, które zawarłem tam na górze Synaj, te moje przykazania, które wam dałem, są prawdziwe, autentyczne i wciąż z nich możemy, ale musimy co? Słuchać. Musimy przestrzegać. To jest ten Jego warunek, który też daje. A teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, to jest twoje i moje powołanie. Bóg do tego nas wyposaża przez Ducha Świętego. Sam, ty i ja nie bylibyśmy tego w stanie uczynić. To jest też udokumentowane przez naród izraelski, który jeszcze nie raz odstępował od Boga, nie raz się gubił, nie raz narzekał i złorzeczył. Ale Bóg jest wierny. Bóg kocha. Tak samo i ja. Przez moc Ducha swego Świętego mogę tego doświadczać. Mogę usłyszeć, nie bój się, bo ja jestem z tobą. Nazwałem cię moim imieniem. Czy nosisz już imię, które jest ponad wszelkie imiona? Bo zostałeś przywrócony do godności dziecka Bożego? Czy możesz już godnie nosić imię Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki? Jak wołał i modlił się prorok Izajasz? Dlatego i dzisiaj, w XXI wieku, ta analogia do nowego przymierza, do tego wzgórza Golgoty, o tym, że przez Jezusa Chrystusa my możemy mieć przywróconą godność dziecka Bożego, że tam dokonało się zwycięstwo nad zniewoleniem grzechu, śmierci i mocy szatana, że ty i ja w Chrystusie i przez Chrystusa mogę być dzisiaj wolny. Mogę doświadczać Jego miłości, mogę doświadczać Jego poczucia bezpieczeństwa, że On jest Panem nieba i ziemi. Nie ma niczego cudowniejszego, wspanialszego, jak tylko latać na skrzydłach orlich, jak tylko doświadczać mocy królewskiej Pana nieba i ziemi, Boga Wszechmogącego, który dzisiaj i do mnie mówi, tym zaś, którzy Go przyjęli, tym dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy ufają, którzy wierzą w imię Jego. Czy ufasz, czy wierzysz, że dla mnie życiem jest Chrystus? Że On jest ostoją, że w Nim mam godność człowieka? Że dopiero taka prawdziwa godność to nie to, ile masz pieniędzy na koncie. To nie twoje pochodzenie, to nie urodzenie, to nie stan społeczny. Nie wykształcenie nadaje ci prawdziwą godność człowieka. Nie twoje tytuły. Dbaj, zabiegaj, oczywiście. Nie pozycja zawodowa, ale też nie przynależność kościelna i twoja pobożność. Godność nadaje tobie i mnie tylko Jezus Chrystus. W Nim jest pełnia, w Nim jest wolność, w Nim jest moc, w Nim jest nadzieja. Jeśli ktoś w Chrystusie nowym jest stworzeniem, stare, to w Egipcie to, co było zniewoleniem, przeminęło. Oto wszystko daje dzisiaj dla was nowe, nową ziemię, nowe niebo, gdzie ani bólu, ani choroby, ani śmierci, ani łez już nie będzie. To jest ta kraina mlekiem i miodem płynącą. Bóg dotrzymał tą obietnicę narodowi izraelskiemu. Przeszli przez pustynię i doszli. Zaufaj Panu. Niechaj On nas prowadzi i strzeże teraz i na wieki wieków. Amen. Módlmy się. Panie nasz i Boże, dziękujemy Ci za to, że pomimo upadku w grzech, pomimo tego, że tak jak ten naród izraelski w przenośni i my jesteśmy, każdy z nas z osobna w swoim własnym Egipcie. Każdy z nas i ja też kiedyś byłem w swoim Egipcie, zniewolony grzechem, śmiercią, mocą szatana, ale dzięki Ci za to, że Ty, Panie, stanąłeś na drodze mojego życia, że to Ty pierwszy uczyniłeś ten krok, że to Ty pierwszy mnie powołałeś po imieniu, aby pozyskać dla siebie i uczynić mnie wolnym, abym mógł być obmyty w świętej krwi Baranka Bożego, abym mógł doświadczyć adopcji i stać się Twoim synem, Twoją córką. Panie, dzięki Ci za to, że to Ty wciąż nie rezygnujesz z nas, tak jak nie zrezygnowałeś z swojego umiłowanego narodu wybranego, a dzisiaj nie rezygnujesz z całego swojego Kościoła, ale też i z pojedynczego człowieka. I dlatego przychodzisz, aby dać nam wolność, aby nas wyzwolić z niewoli w Egiptu, aby uczynić nas dziećmi Bożymi i nadać nam na nowo godność dzieci Bożych. A to się może tylko stać przez Chrystusa, w Chrystusie i z Chrystusem. Dlatego, Panie, daj, abyś to Ty teraz uczynił ten cud w życiu każdego z nas, aby się nie lękało, nie bało się moje serce, ale powierzyło bez reszty, abym mógł naśladować Ciebie i abyś to Ty był drogą, prawdą i sensem mojego życia. Dlatego strzeż nas, ochraniaj i wyznaczaj nam też i kolejny dzień swej łaski, wolności dzieci Bożych, Dlatego strzeż nas też przed wszelkimi pokusami, abyśmy trwali, abyśmy przestrzegali Twojego przymierza i wsłuchiwali się w Twoje słowo i o nim nigdy nie zapominali, a wtedy bezpiecznie nas przeprowadzić z doczesności do wieczności i będziesz nam błogosławił teraz i na wieki wieków. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc i myśli każdego z nas. I niechaj pozostanie z nami wszystkimi teraz, jak również na wieki wieków. Amen.